Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Foyer Teatru Polskiego. Siedzę obok Katarzyny Kamińskiej i rozmawiamy o koncercie, który niedawno się odbył i który przypomniał wydarzenia inauguracyjne w 1875 roku. Wtedy też był koncert. Obok premiery Zemsty był koncert fortepianowy. Nie dotarłam na ten koncert, ale tutaj świadkowie mówią, że był udany.
Przepięknie grał Łukasz Byrdy, absolwent naszej Akademii Muzycznej. Grał Chopina przede wszystkim, bo Chopinem inaugurowana była scena Teatru Polskiego 145 lat temu.
Polonezem.
Polonezem Azdur, bo jakżeby innym, heroicznym. Fantastyczne wykonanie. W tym roku te urodziny, mimo planów, bo to prawie okrągła rocznica, były odrobinę skromniejsze. Niemniej każdy widz, który przyszedł, dostał prezent od Teatru Polskiego, bo taki jest zwyczaj, że to teatr daje prezenty na swoje urodziny. Myślę, że ten koncert bardzo się podobał. Był podniosły. To jest słowo, które chyba najlepiej oddaje atmosferę, która tutaj panowała.
Dotykamy początków teatru. Profesor Dobrohna Ratajczakowa.
Akcje na 50 talarów spółki akcyjnej pod firmą
Teatr Polski Teatr w Ogrodzie Polski. Potockiego. Tak, bo to była ta spółka, która budowała teatr w Poznaniu. Jej prezesem był hrabia Bniński. I to są akcje, które to jest dla jaśnie oświeconego księcia Józefa Sułkowskiego z Rydzyny. To jest właśnie akcje, to są te pierwsze akcje po 50 talarów, które sprzedawano. Tutaj jest wolumin pierwszy, to byli ci pierwsi akcjonariusze, które sprzedawano, żeby zgromadzić fundusze na budowę teatru.
Czyli ten dokument pochodzi z 1871 roku?
Dokładnie, z 1871 roku.
Do rodaków pod panowaniem pruskim. W przeświadczeniu, jak ważną dźwignią narodowości na tutejszych kresach jest stała scena polska, w Poznaniu zawiązali się niżej podpisani w komitet, który sobie wziął za zadanie obmyślić i zebrać na ten cel odpowiednie fundusze. Nadesłać składki można za pośrednictwem redakcji Dziennika Poznańskiego i Gazety Toruńskiej.
Spółka akcyjna nazwana została Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Nazwa pochodziła od nazwiska Bolesława Potockiego, właściciela ziemskiego z Bendlewa. Podarował on spółce dom z ogrodem przy ulicy Królewskiej 5, dzisiejszej ulicy Libelta. Datków było bardzo dużo, chociaż nie tak znacznych jak dar Potockiego. Tę darowiznę sprzedano i ostatecznie znaleziono miejsce na Polski Teatr przy ówczesnej ulicy Berlińskiej, dzisiejszej 27 grudnia. Plac należał do budowniczego Stanisława Chybanowskiego, który społecznie wykonał projekt budynku teatralnego. Teatr wzniesiono przez spółkę jako dzieło całej ludności polskiej pod panowaniem pruskim. Spółka znalazła dyrektorów dla nowej sceny, panów Karola Doroszyńskiego i Władysława Terenkoczego. Oni z kolei ściągnęli galicyjskich aktorów i pozyskali na kierownika artystycznego Józefa Richtera. Oficjalna, uroczysta inauguracja sceny w Teatrze Polskim odbyła się 25 września 1875 roku.
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, dział teatralny zbiorów specjalnych. Agnieszka Urbańska. Co panią interesowało w tych zbiorach? Bo wcześniej pani była w dziale rękopisów, a tutaj w tych zbiorach teatralnych.
O, najbardziej urzekły mnie afisze. Afisze, nie plakaty, nie kolorowe, tak jak dzisiaj, ale właśnie afisze proste, można powiedzieć brzydko zgrzebne, takie prymarne, ale dające ogrom informacji dla przyszłego widza. Obsadę, dzień, rok, takie po prostu proste, ale jednocześnie piękne i tak ta surowość tego mnie naprawdę urzekła. Afiszy rzeczywiście mamy bardzo dużo, bo są to afisze nie tylko Teatru Polskiego, nie tylko Opery Poznańskiej, ale również tego niemieckiego Stadttheater zu Posen. Kilka roczników i najstarszy również pochodzi z końca XVIII wieku. O ile się nie mylę, to również z 1789 roku. No są piękne i super zachowane, więc dodatkowo to jest taki prestiż, że akurat mamy w naszych zbiorach takie cenne materiały.
Stadttheater mieścił się tutaj nieopodal.
Tak, 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 tak. Właśnie tutaj na Placu Wilhelmowskim, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Tutaj został zbudowany pierwszy budynek i jest to dzisiejszy Empik, czyli tak zwana Arkadia.
W bibliotece to wszystko jest usystematyzowane, jakoś pogrupowane. Jak to się przetrzymuje?
Wszystko zostało doskonale skatalogowane przez poprzednią panią, która zajmowała się teatraliami, przez panią Danutę Balcerek. Są to rzeczy skatalogowane ze względu na rodzaj. Czyli mamy osobno maszynopisy teatralne, osobno druki teatralne, osobno rękopisy teatralne, afisze w stanie rozłożonym, tak aby się nie niszczyły. Są również projekty scenografii, projekty kostiumów, które również muszą być w specjalnych teczkach przechowywane po to, aby nie uległy jakiejś destrukcji albo zniszczeniu. Także tak, wszystko mamy skatalogowane, jeszcze nie internetowo, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś chętny będzie miał ochotę skorzystać z tych materiałów, to jak najbardziej z naszą być może pomocą, ale nie będzie miał problemu ze znalezieniem tego, co go dokładnie interesuje.
No, ludzie z poznańskiej teatrologii tutaj przesiadują, prawda?
Tak, bardzo dużo studentów teatrologii, polonistyki, ale bardzo często też przychodzą pracownicy teatru, bo na przykład przygotowują jakąś premierę i chcieliby zobaczyć dawny afisz z wcześniejszej premiery albo dawne recenzje, takie materiały, które po prostu są u nas.
A w radiu są zapisy głosów z przeszłości. Ludwik Solski.
Jedyną ostoją polskości w ten czas był właśnie ten czas Polski, który został wystawiony dla dobra i chwały polskich serc, które były pod tym przygnębiającym rządem niemieckim polskością, szczerością.
Profesor Krzysztof Kurek.
Wypisy z gazet. Wypisy z gazet poznańskich, które pokazują pewną aurę wokół teatru, pokazują nie tylko sposób działania poczty, ilość skrzynek w mieście, tragiczne zatrucia czadem, które były powszechne w mieście, powodzie, spory z niemieckimi urzędnikami o to, jak należy formułować dokumenty kierowane do niemieckich urzędów, ale także pokazują pewien rytm życia miasta. Na przykład natrafiłem na taką notkę z 1860 1961 roku, kiedy oburzony korespondent Gazety Poznańskiej wspomina, iż ludność chciała w jakimś mieście wielkopolskim obchodzić wspólnie rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej i nagle inżynierowie twierdzy pruskiej zamknęli bramy i podnieśli mosty zwodzone, uniemożliwiając części obywateli znalezienie się na dworcu czy w ogóle wyjście poza mury miasta. Z jednej strony jest to dowód, że miasto jeszcze wtedy jako miasto twierdza pierścieniowa, przecież niemalże do 1969 roku, było chwilami miastem zamkniętym. I ten cień twierdzy unosił się nad miastem nie tylko metaforycznie, a to wszystko przekłada się na teatr, no, którego historia w Poznaniu jest bardzo szczególna. Bardzo szczególna.
I szczytna.
Szczytna, choć nie do końca rozpoznana, bo ta moja druga książka, ona ma pod tytuł Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty. I jakby te trzy elementy składają się właśnie na obraz teatru. Teatru, który nie zawsze był teatrem wysokoartystycznym, o czym zaraz powiem.
Ale polskim.
Był polskim i pełnił rodzaj takiej funkcji służebnej, przede wszystkim służebnej. To była reduta polskości, czy może twierdza polskości wewnątrz twierdzy pruskiej.
rok to rok otwarcia Teatru Polskiego.
Tak, to znaczy to jest rok z wielu powodów istotny, bo wreszcie wieloletnie starania patriotów, społeczników, ludzi zaangażowanych w utrzymanie polskości pod zaborem pruskim. To są takie bardzo niemodne dzisiaj i może dziwnie w mediach brzmiące słowa, ale trzeba to właśnie tak nazywać. Ta idea jeszcze, którą rozpoczęto realizować w latach 40., marząc o polskim teatrze. W 69 roku podpisana jest umowa i od stycznia 1870 występuje stały zawodowy zespół polski, ale on występuje jeszcze de facto w teatrze niemieckim, wynajmując go, dzierżawiąc, ewentualnie szukając schronienia w teatrach ogródkowych czy w innych miejscach. Natomiast powstaje budynek i stawiam taką tezę, że właściwie dla Teatru Poznańskiego, polskiego teatru w Poznaniu, ta data związana z inauguracją działalności zespołu w nowym budynku, bo trzeba tak powiedzieć, uroczysta premiera Zemsty poprzedzona prologiem wygłoszonym wobec licznie zebranej publiczności. Powtarzam, 25 września 1875 roku to data owej inauguracji, ale także to jest data, gdzie de facto pojawia się nowy paradygmat funkcjonowania teatru w mieście. To znaczy, według mnie kończy się ten XIX-wieczny paradygmat. Pojawia się zupełnie nowy, kiedy to Polacy muszą nie tylko ułożyć na zespół, ale także utrzymywać budynek, wpisać go w jakiś sposób w porządek wolnorynkowej, kapitalistycznej rywalizacji, jeszcze w dodatku spętanej niemieckimi, pruskimi przepisami i kłopotami, które się mnożyły w związku z rywalizacją z teatrem niemieckim. Kończy się wiek XIX, w tym sensie, że spółka budowlana, artyści muszą się mierzyć z zupełnie nowymi problemami. Było to bardzo bolesne doświadczenie. Wielki artysta, jeden z największych artystów swojego pokolenia, wielki aktor charakterystyczny, genialny odtwórca ról fredrowskich, który zasłynął z tego, że nawet w rolach najbardziej komicznych budował jakąś rysę tragiczną, że postać była wielowymiarowa. Myślę tu o Józefie Richterze. Przecież pod koniec stycznia 1876 roku nie wytrzymuje w ciasnym, jak wtedy się wyraził, dusznym Poznaniu, trzaska drzwiami i wyjeżdża. Żegna się z publicznością w lutym w bazarze, takim wieczorem kalderonowskim, ale można zapytać, dlaczego wyjechał. Otóż okazało się, że Józef Richter, który został przyjęty nie tylko do zespołu jako aktor, ale jako też kierownik artystyczny, rodzaj człowieka, który miał sprawować opiekę reżyserską nad przedstawieniami, nie może znieść tego, że repertuar nowo powstałej polskiej sceny w świetnie wyposażonym, pięknym budynku teatralnym jest podporządkowany bieżącym zaległościom budowlanym, podporządkowany rytmowi spłat długów przez spółkę budowlaną, że trzeba profilować repertuar tak, aby sprowadzić do teatru jak najszersze rzesze publiczności. I w pewnym momencie mówi dość. To jest ten moment, gdzie rzeczywiście Polacy gdzieś zawieszeni pomiędzy bytem a niebytem, to znaczy gdzieś pomiędzy plajtą a dalszym funkcjonowaniem, muszą tak profilować program sceny, aby ona zaspokoiła nie tylko wymagających widzów, ale także wierzycieli. I finałem tego przecież, o tym się do końca jeszcze w Poznaniu nie mówi, były przecież występy w latach już po 76 roku, regularne występy poznańskich artystów w teatrach ogródkowych Warszawy. No mówiąc krótko, jak pisał jeden z historyków teatru, Melpomena i piwo, po prostu. To są takie chwile, które no być może z dzisiejszej perspektywy bez kontekstu historycznego mogły być postrzegane jako rodzaj upadku nawet pierwotnej idei, ale trzeba było dostosować się do realnych warunków i Wielkopolanie pokazali, że potrafią.
W latach 90. przed teatrem zbudowano piękną, trzypiętrową kamienicę Zygmunta Gorgolewskiego o frontonie niemal pałacowym w swoim wystroju. Wzniosła ją teatralna spółka Pomoc, zapewniając w ten sposób teatrowi finanse i czyniąc z niej swoisty przedsionek sztuki. Dwie szerokie bramy prowadziły na dziedziniec, jak pisał w książce Twierdza i teatr Krzysztof Kurek. Zofia Brzeżańska-Andrzejewska tak zapamiętała ten budynek, który stał jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym przed teatrem.
Ta kamienica była najwyżej czteropiętrowa. Najwyżej. Bardzo taka elegancka, ale zawsze to było najbardziej urokliwe, że to było koło tego teatru. Co mnie tam uderzało zawsze, bardzo lubiłam z moją mamą przechodzić, dlatego że wejście do teatru było takie piękne, szerokie bardzo. Po bokach były jak gdyby ustawione takie palemki, jeszcze jakaś taka zieleń i zawsze mi się wydawało, że jakby człowiek szedł lekko pod górę. No i potem oczywiście ten zachęcający sklep pana Leitgebra, gdzie to już no to same cudeńka. Mało gdzie w jakim sklepie były takie właśnie rarytasy zagraniczne, piękne jakieś tam rybki, nie rybki, potem jakieś znowu słodycze nadzwyczajne, kawy. Właśnie taki mysz-masz, ale to było wszystko największej jakości. I ten pan Leitgeber taki zabawny, bo zawsze w takim długim fartuchu jakimś maszerował po tym sklepie. Ale wszyscy tak bardzo go lubili. On tak blisko będąc tego teatru, zdaje się, że był bardzo zaprzyjaźniony, bo bodajże nawet ożenił się z jakąś gwiazdą, ale jak kto to był, to nie pamiętam. I dalej się szło już do Placu Wolności, to już wiadomo, prawda? A na rogu na Placu Wolności, co to tam było? Tam było chyba akurat siedlisko Polskiego Radia.
A w radiu pojawiali się aktorzy występujący w pierwszych słuchowiskach nadawanych na żywo. W początkach swojej pracy spotkałam niezwykle barwną aktorkę, Aleksandrę Królikowską, mieszkała przy ulicy Dąbrowskiego. Przejęła mnie w pokoju wypełnionym plakatami, zdjęciami, pamiątkami. Opowiadała, tak jakby była na scenie, o swoich kolegach, aktorach, o babce Eleonorze, także aktorce. I za sprawą Aleksandry Królikowskiej cofnęłam się w czasie.
Rosłan Bolesław, wspaniała indywidualność aktorska. No, bardzo znany Poznaniowi zasłużony dyrektor Stoma Władysław i Stomowa Czechowska Helena, żona jego. Korecka Jadwiga, dyrektor Belke Robert. To był sam wdzięk. Dyrektor Woźnik Władysław. Dobry teatr zrobił. Ziębiński Wodzisław, wspaniały aktor i reżyser twórczy z żoną świetną Relewicz Ziębińską. Mazarek Żółkiewska Stanisława, wdzięk i serce. Fabisiak Kazimierz, wyrazistość interpretacji i ekspresji. Teraz dyrektor Chorzyca. To był ktoś niecodzienny. Niezapomniany doktor Koller Jerzy, krytyk i kierownik literacki. Przez wiele lat sumienie aktorskie nas młodych.
Doktor Jerzy Koller o misterium teatralnym.
Przybrzmiały ostatnie oklaski. Publiczność upuszcza salę, ciśnie się do garderob, zdobywa paltoty i kapelusze. Widowisko skończone. Tak, ale czy rzeczywiście skończone? Czy nic już z niego nie pozostało? Byłoby to z krzywdą dla teatru i dla artystów, gdybyśmy tak sądzili. Widz, opuszczając teatr po skończonym przedstawieniu, wynosi ze sobą historię, której był świadkiem przez 2 czy 3 godziny i ta historia w nim pozostaje. Tak samo, choćby się to zdawało paradoksem, podobnie dzieje się z artystami. Wiadomą jest rzeczą, że aktorzy, grając jakąś wielką rolę, która im specjalnie odpowiada, długi czas zostają pod jej czarem i nie mogą się pozbyć tej postaci, którą wcielali, a którą teraz noszą w sobie. I to jest właśnie misterium teatru.
I ponownie Aleksandra Królikowska.
Przez dom babki mojej, Eleonory Królikowskiej, przewijała się przez lata cała plejada aktorów tamtych czasów niewoli pruskiej. Aktorów, nosicieli myśli, historii i słowa polskiego. To był okres mojego dzieciństwa.
Uściślimy, jakie to były lata?
To były, proszę Panie, 907, 8, 9, bo 10 wyjechałam do moich rodziców. Przeniosłam się do rodziców, bo już byłam duża. U nas zamknięto tu szkołę, moją pensję, pani, jak się nazywała. Na placu Wiosny Ludów była wielka szkoła nasza. Ona spoczywa też na cmentarzu zasłużonych.
Wankę?
Wankę, o!
Wankę,
tak, to moja dyrektorka i tam do szkoły chodziłam właśnie. I jak tu się zaczęły represje, milicja wkroczyła do szkoły i w szkole były historie o to, że my pod ławką mieliśmy książki polskie do nauki religii. No więc się zrobiła historia zamieszanie. No więc wtedy moja babka zawiozła mnie do moich rodziców, do Sambora pod Lwów, gdzie mój ojciec był kierownikiem działu w elektrowni wtedy. I tam chodziłam do szkoły, żeby się uczyć polski, prawda?
A pani babka, Eleonora Królikowska, związana była z Teatrem Poznańskim już w XIX wieku.
No naturalnie, bo się w 1850 urodziła się w Krakowie. Odnaleźć ją można w listach wszystkich zespołów aktorskich, wszystkich kolejnych dyrekcji Teatru Polskiego. Znaczy się przez 40 lat. Po pierwszej wojnie światowej w roku 1918 wróciła jeszcze na krótko z przymusowego osiedlenia wojennego w Gostyniu. Skierowana tam przez władze pruskie na okres wojny. Była tam z wychowanką babki mojej, Marią Czerniakową.
Też aktorką?
Tak, aktorką. Potem wróciła do Ogrodu Potockiego, do zespołu dyrektorów Szczurkiewiczów. Odeszła 29 listopada 1918 roku. Pogrzeb odbył się 2 grudnia, w dni pobytu Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, w dni manifestacji narodowych społeczeństwa Poznania. Za zasługi krzywiciela słowa polskiego na scenie Teatru Polskiego w okresie 40 lat, w okresie walki o wszystko, co polskie w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania przeniosło prochy jej i męża Kazimierza na cmentarz zasłużonych na wzgórze świętego Wojciecha.
Przedwcześnie zmarłą na początku 2020 roku profesor Ewą Gudarian-Czaplińską rozmawiałam o Teatrze Polskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Pochylałyśmy się nad jej książką. Album teatralne, bo tak mówiono w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tak, to nie jest błąd, tylko oczywiście celowy tytuł. Słowo album występowało kiedyś w rodzaju nijakim. Mówiono to album, a nie ten album. Dlatego pomyślałam sobie, że skoro sięgamy do tamtych czasów, to może dobrze nazwać książkę tak, jak mówiono wtedy. Zresztą było nawet w Poznaniu takie album teatralne właśnie, wydane jako rocznik teatralny, przypominający czy zbierający dokonania ostatniego sezonu. Te fotografie do książki dobrane zostały i pomyślane tak, żeby oczywiście ilustrowały tekst, czyli to, o czym staram się opowiedzieć, ale też, żeby z drugiej strony były tego tekstu dobrym powodem, więc można to oglądać i czytać jakby w dwie strony, czyli zatrzymywać wzrok na fotografiach i czytać obok komentarze, które tych fotografii dotyczą. I tak na przykład, kiedy opowiadam o dyrekcjach Szczurkiewiczów w Poznaniu, to obok w książce zamieszczam zdjęcia idące chronologicznie do tej historii, a więc zaczynamy od Wilna i Wileńskiego Teatru Letniego w Ogrodzie Bernardyńskim, który wyremontowała właśnie, poświęcając na ten cel swój posag, Nuna Młodziejowska.
Zupełnie imponujący właściwie ten posag, prawda? No to tak. Dwór w Stepanówce.
Dwór w Stepanówce, który też można tutaj na zdjęciu zobaczyć i który właśnie został wtedy sprzedany i przeznaczony na remont Teatru Wileńskiego. Obok mamy też zdjęcie Nuny Młodziejowskiej jako bardzo młodej aktorki z roku 1905, kiedy grała w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera.
Widać, że była osobą stanowczą.
Tak. To zdjęcie, chociaż wystylizowane jest na taki portrecik panienki, jakie wtedy pewnie w atelier fotograficznym robiono, to jednak pokazuje, że to nie była osoba łatwa, że to nie była dziewczyna, która miałaby w sobie jakąś uległość czy anielskość, wręcz przeciwnie, a była mocna, stanowcza osoba, która potrafiła zawsze przeprowadzić swoje postanowienie. Nuna odbudowała te dwie sale i prowadziła Teatr Wileński przez 4 kolejne sezony. Początkowo z ogromnym powodzeniem, potem niestety z powodzeniem coraz mniejszym. Zdaje się, że dlatego, że proponowała bardzo ambitny, wysokiej klasy repertuar, który chyba trochę przerósł jeszcze ówczesne oczekiwania Polaków w odniesieniu do swojego teatru. Te doświadczenia wileńskie były dla Szczurkiewiczów bardzo ważne. Z jednej strony to były takie doświadczenia in minus, czyli właśnie ta świadomość, że nie da się niestety jeszcze robić teatru opartego na repertuarze najwyższych lotów dramaturgicznych. Natomiast in plus było to doświadczenie takie, że da się zrobić teatr dramatyczny, co jest dość istotne, dlatego że przed ich nastaniem w Poznaniu Teatr Polski spełniał takie funkcje sceny wszelakiej, czyli grano tam nie tylko przedstawienia dramatyczne, one wręcz były w mniejszości. Grano również opery, operetki, sztuki, jak wtedy mówiono, ze śpiewami i tańcami, bardzo popularne i mające dużo większą frekwencję niż przedstawienia dramatyczne. Natomiast po tych doświadczeniach w Wilnie Szczurkiewiczowie zamierzyli dać Poznaniowi porządny teatr dramatyczny. Wtedy właśnie znakomici goście zawitali i do Teatru Polskiego, i do Teatru Nowego. I obie te sceny zaczęły ze sobą konkurować na nieco innej zasadzie niż dotychczas. W Teatrze Polskim mianowicie zaczęli pracować Stanisława Wysocka i Emil Zagadłowicz. Wysocka na stanowisku głównego reżysera, a Zagadłowicz jako kierownik literacki.
A potem kierownik literacki naszego radia.
Tak. Oraz wydawca, prawda? Bo te trzy sfery aktywności Zagadłowicz w Poznaniu przejawiał.
No był związany z Tęczą na przykład.
Tak jest. Oraz w Teatrze Nowym zespół, który nazwano zbuntowaną częścią Reduty, a więc ci, którzy odeszli od Osterwy z Edmundem Wiercińskim na czele. Wreszcie, to były dwa zupełnie różne teatry. Wysocka proponowała przede wszystkim swoje odczytanie, takie teatralne, sceniczne odczytanie romantyków. Do tego bardzo długo się przygotowywała. Pokazała Noc listopadową, pokazała kilka spektakli szekspirowskich. Natomiast Wierciński eksperymentował. Eksperymentował przede wszystkim z formą sceniczną i teatralną. I po pierwszym spektaklu, którym był Sen Felicji Kruszewskiej, znakomicie przyjętym, który był rzeczywiście ewenementem w tym, co działo się wcześniej, takim lekkim teatrze, przerzucającym się wprawdzie od hitów warszawskich do rodzimych fars, ale z całą pewnością nieeksperymentalnym jeszcze wtedy Teatrze Nowym. To było przedstawienie niezwykłe, pielgrzymowano na nie nawet z okolic Wielkopolski, co już się dawno nie zdarzało. Wierciński doprowadził także do pokazania, po raz pierwszy i ostatni niestety na scenie poznańskiej w dwudziestoleciu, spektaklu według Witkacego. To był pierwszy tutejszy Witkacy i jak powiadam ostatni, ponieważ spektakl okazał się niestety nieudany, a eksperyment Wiercińskiego, no jak eksperyment właśnie, na tym się wyczerpał. Tak, tak. Nie został tutaj zaakceptowany. Zresztą trochę podobnie stało się z tymi eksperymentami Wysockiej. Różnica chyba zasadzała się na tym, że Wierciński eksperymentował znacznie bardziej dotkliwie, jeśli można tak powiedzieć, dla publiczności poznańskiej. Natomiast Wysocka, która starała się inscenizować jednak duże, uznane, znane i akceptowane dzieła, nie tak bardzo mieszała w głowach widzom, którzy przychodzili do teatru. Odnajdowali tam to, co już znali, pokazane inaczej, ale jednak mogli się na tym kulturowym pasie transmisyjnym odnaleźć w którymś miejscu, czego zupełnie nie zapewniał Wierciński.
Teatr po wojnie. W setną rocznicę urodzin Stanisława Chybanowskiego, wnuka budowniczego Teatru Polskiego, reżysera, tłumacza, zorganizowano poświęconą mu konferencję. Głos zabrał Bohdan Danowicz, autor książki Ujarzmienie Melpomeny.
Proszę Państwa, ja napisałem książkę pod tym Jarzmianie Melpomeny, która traktuje o dziejach Teatru Poznańskich lat 45-60 i w której wyróżniam trzy najwybitniejsze postacie z tego kresu. To jest Padrone Stoma Władysław, Wielki Chorzyca i Irena Tadeusz Byrski. Ja tu mówiłem niedawno panu, że w holu teatru powinny zawisnąć portrety wielkie Wilama Chorzycy, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego teatru, wielkiego mistyka, wizjonera teatru, drugiego człowieka po Schillerze, który kontynuował wizję Wyspiańskiego, teatr mówi ogromny i do nich zaliczałbym późniejszym, znaczy tu proporcją Gardy Wiercińskiego, Haberskiego, Emila, który był w studio, czynnym tym studio teatralnym. Studek, zanim został kierownikiem Działu Kultury w Poznaniu, był pierwszym kierownikiem literackim w moim mieście rodziny w Gnieźnie, czyli w 45 roku. I stąd zebrał go do Teatru Polskiego Stoma, który dla podtrzymania swojej teatralnej entrepryzy bardzo liczył na urzędowe koneksje, autorytet naczelnika kultury Hebanowskiego. Ale naczelnik Hebanowski, kiedy przystąpił progi czcigodny poznańskiej Melpomeny, ani myślał być urzędnikiem i natychmiast oddał się w całą służbę tej muzy. Ale właśnie dla niego początkiem w teatrze była dyrekcja wspaniałego Wilama Chorzycy.
Stanisław Hebanowski z radiowego archiwum.
Nie widziałem pierwszego przedstawienia, nie widziałem Uciekła mi przepióreczka. To była pierwsza premiera w dyrekcji Stomy. Widziałem drugą premierę, może trzecią. To była Moralność pani Dulski. Publiczność zupełnie inna, nowa publiczność w Poznaniu, ale tak pełny teatr i tak znakomity odbiór, że zrozumiałem, ile się zmieniło na widowni w teatrze. Następna dyrekcja to była dyrekcja Wilama Chorzycy. No, Teatr Poznański wtedy stał się rzeczywiście magnesem ściągającym do Poznania z całej Polski wybitnych ludzi. Jego przedstawienia, tak jak Hamlet, grał wtedy Adam Hanuszkiewicz i Tadeusz Białoszczyński. Potem była Fedra z Eichlerówną. Potem były takie ciekawe przedstawienia jak Glas Ostrowskiego, jak Czarująca Szewcowa. Wszystko w inscenizacji Wilama Chorzycy. No, wtedy ja się uczyłem teatru, zresztą tak prawdziwie od środka.
Aktorka Irena Grzonka.
Bardzo kochałam Stulka. Był stale na widowni, wszystko o każdej roli wiedział. Można było do niego podejść. No, był on aniołem. To jest cały Stul Hebanowski. Po prostu anioł, ochraniał nas. Wiedział, że teatr jest okrutny. On wiedział, Stulo wiedział, że teatr, bo teatr jest okrutny. Potrafi nagle zlikwidować człowieka w 5 minut. Do Paryża miał jechać, pewnie dostał jakieś stypendium czy coś i on zawsze miał za krótkie spodnie. I myśmy za nim chodzili, Stulo, nie możesz do Paryża jechać w tych spodniach. Musisz sobie kupić nowe spodnie, bo wyglądasz, jakbyś ubrany był w spodnie od młodszego brata. I Stulo się tak śmiał, ale Irenka poszła i kupiła mu nowe spodnie, także do Paryża już nie jechał w takich krótki. To bardzo śmiesznie wyglądało, bo on był wysokim mężczyzną, postawnym. Uwielbiali nas tam w Smakoszu. Ten Smakosz tak jakoś działał, że ten Smakosz na nas czekał. Jak my kończyliśmy przedstawienie, to zawsze był dla nas stół. Mogliśmy tam w każdej chwili wejść, przyjść. Ci kelnerzy byli no wspaniali.
Leonard Pietraszak.
To było święto, jak się szło ze Stulem na wódkę. Jeżeli pozwolił usiąść przy sobie przy jednym stoliku, to człowiek czuł się wyróżniony, nigdy nie było padania jakiegoś. To był taki jakiś dodatkowy bodziec do jeszcze większych wysiłków w sensie pracy nad rolą, do rozmów, co czeka, co masz zamiar robić później. Przecież on tak strasznie dużo pracował. Nie wiem, często rozstawaliśmy się nad ranem, ale on był zawsze przed 10 w teatrze, a do tego jeszcze przecież jego cała spuścizna jako tłumacza, przecież ile ten człowiek pracował, kiedy on to robił, niewiarygodne jest, jak ciągle mało wiemy jeszcze o nim. To był wielki człowiek teatru, najwybitniejsi, których można by tu wyliczyć jednym tchem z Schillerem, Osterwą i jeszcze Wiercińskim czy innym, to Stulek się mieści w ścisłej czołówce największych ludzi teatru w historii polskiego teatru.
Milan Kwiatkowski, wieloletni kierownik literacki Teatru Nowego.
Kiedy realizował tutaj końcówkę, a później czekając na Godota, to on z jednej strony się fascynował przecież tą literaturą francuską, ale z drugiej strony nigdy go nie interesowała ta nowa forma teatru. Sam nawet o tym mówił. Mówił w ten sposób, że Beckett nie interesuje go jako pisarz awangardowy, ale interesuje go w nim ludzka tradycja, z jakiej wyrasta to pisarstwo, którego korzenie są widoczne w księdze Hioba, filozofii Heraklita, Paskala i wielu innych. I to jest bardzo ciekawe. I rzeczywiście Stulek tak patrzał na to, co się tworzyło i co było właściwie koniecznością do odkrycia wtedy, bo to było dopiero po 1956 roku możliwe, prawda, żeby ta cała fala nowego dramatu mogła wejść otwartymi drzwiami na wszystkie sceny w kraju. Wybierał dla tego swojego teatru utwory mniej znane. Ja pamiętam jedno przedstawienie, które oglądałem, to był Kwidam Jarosława Iwaszkiewicza. Też rzecz właściwie rzadko powtarzana w teatrze. I stąd wydaje mi się, że właśnie takie odkrywanie różnych ciekawych rzeczy, które z różnych powodów się nie mogły znaleźć w teatrze, to była domena działań Stulka, Rozbójnik salonowy Magnuszewskiego, Bazylisa Teofanu, potem Micińskiego już w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale on ciągle żył tymi poszukiwaniami, był rzeczywiście kopalnią wiedzy o tym dramacie, który był niedostrzeżony.
Stanisław Chybanowski zmarł w 1983 roku, spoczął w grobowcu rodzinnym w Gieczu, obok budowniczego Teatru Polskiego Stanisława Chybanowskiego, swojego dziadka. Obecnym dyrektorem Teatru Polskiego jest od 2015 roku Maciej Nowak, historyk teatru, uczeń Zbigniewa Raszewskiego, krytyk działający na licznych polach publicystycznych, od wielu lat związany z Gazetą Wyborczą. Co zaoferował Teatrowi Polskiemu? Pierwszą premierą byli Krakowiacy i Górale.
To jest początek tego naszego nowego myślenia o Teatrze Polskim. To jest też początek sezonu pomarańczowego. Dlatego tak dużo rozmaitych pomarańczowych wątków w trakcie tego naszego spotkania i w ogóle w czasie całego sezonu będzie się pojawiało. Na pytanie, co znaczy sezon pomarańczowy, nie wiem. Ładny kolor.
Ale przecież wiadomo, że w symbolice kolorów pomarańczowy oznacza młodość, kreatywność, lekkość, zabawę, entuzjazm i jowialność. Ale kojarzy się nam też z pomarańczową rewolucją i pomarańczowym Majdanem. To jest jakiś trop, zważywszy, że Michał Kmiecik, 23-letni zaledwie reżyser poznańskich Krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego, tekstu wybranego na to pierwsze ważne przedstawienie, stwierdził.
Robimy tych Krakowiaków i górali, żeby pozajmować się na misji jako Polkami, jako społeczeństwem.
Wyraźnie Michał Kmiecik chciał się zająć nami, Polakami i społeczeństwem. Nie miał prostego zadania, zważywszy jego młody wiek i napiętą, konfliktową sytuację w kraju.
Nie tyle interesuje mnie zgoda, co konflikt w tych Krakowiakach, bo mam poczucie też, że raczej coś, co nas teraz dotyczy, zwłaszcza w ostatnich czasach, no to jest znacznie bardziej konflikt niż zgoda. Znaczy, zgoda była hasłem przewodnim, powiedzmy, ostatnich 8 lat, no i okazało się, że chyba jednak nie. To znaczy udało się jakieś tam wytłumić konflikty, czy je przykrywać, tak samo jak w Krakowiakach i Góralach stara się je przykryć spauperyzowany inteligent z Krakowa Bardos w tej roli Jakub Papuga. Natomiast te konflikty ciągle są, znaczy one znowu wypłynęły, tak? I być może ze zdwojoną czy zwielokrotnioną siłą. No więc jeżeli robimy Krakowiaków i Górali w skonfliktowanych czasach, to zajmujmy się tym, znaczy przypatrzmy się tym konfliktom.
Maciej Nowak odniósł się do tekstu Bogusławskiego.
Sama historia jest oczywiście błaha, romansowa, żadna, a tymczasem przez 240 lat ten tekst funkcjonuje i ma niezwykłe znaczenie. Jak to się dzieje, że coś, co jest romansem, co jest wodewilem, coś, co można kwalifikować do literatury drugorzędnej, tak naprawdę ma tak ogromne znaczenie dla historii polskiego teatru i dla życia społecznego. Jak to jest, że Coś, co było wodewilem, co było historią o tym, że jedna panna nie chciała drugiego chłopaka, tak mocno wpłynęło na rozwój wypadków historycznych. Jak to się stało, że te wydawałoby się romantyczne piosenki następnie były śpiewane przez uczestników insurekcji kościuszkowskiej na ulicach Warszawy?
Skojarzenia z insurekcją kościuszkowską z 1794 roku, którą wystawienie krakowiaków i górali poprzedzało, dało pole do różnych spekulacji, nadziei, a może się powtórzy, tylko wtedy to był jednak wróg zewnętrzny, Rosjanie i Prusacy, o czym jakoś nie wszyscy pamiętają.
Nie chodzi o to, żeby dać się uśpić teraz, może uwielbiam te końcowe wodewile, tylko jednak wydaje mi się, że trochę będziemy może nie panikarsko, ale jednak bić może nie tyle na trwogę, co na alarm. Może się okazać, że rozmawiamy dzisiaj, teraz, przed pierwszą generalną, o zupełnie innym spektaklu niż państwo, mam nadzieję, będziecie pisać po premierze.
Może nastąpić dobra zmiana?
Myślę, że wie pan, jak mówił Bertolt Brecht, wszystko co nowe, lepsze jest od tego, co stare, bo nowe. Ale zobaczymy.
Bicie na alarm i tak już od 5 lat. Rząd na prawo, teatr na lewo. Zdecydowanie i ostro na lewo. Niech żyje rewolucja obyczajowa i kulturalna. Rewolucja, którą niektórzy nazywają neomarksistowską, a inni tylko liberalną. Co teraz czeka nas w teatrze? Rzecznik prasowy Katarzyna Kamińska.
Niecałe 2 tygodnie temu mieliśmy pierwszą premierę otwierającą sezon malinowy, bo w tym roku mamy sezon malinowy i był to spektakl Nana według Emila Zoli, powieści, która jest rówieśniczką Teatru Polskiego, a dzieje się jej akcja w takim właśnie XIX-wiecznym teatrzyku. Na ile ta tematyka, przypominam Zola, kiedy wydał Nanę, nie wiem, z kim można byłoby w tej chwili porównać poczytność. Jego nakład całej książki zniknął w ciągu kilku dni. To było coś niebywałego jak na tamte czasy. On był obrazoburczy, on był skandalizujący jak na tamte czasy. Ile z tego zostało aktualne do dzisiaj? Reżyserka spektaklu Monika Pęcikiewicz próbowała te aktualności przerobić na język współczesny. Myślę, że w dużej mierze jej się udało to zrobić. Udało wyciągnąć takie uniwersalne znaczenia z Zoli. Więc pierwsza premiera w sezonie malinowym, Nana, według Emila Zoli w reżyserii Moniki Pęcikiewicz. I już niedługo, bo w listopadzie kolejna premiera, to będzie Utopia w reżyserii Grzegorza Laszuka.
W reżyserii Grzegorza Laszuka to nam dobrze nie wróży, zważywszy, że to on napisał scenariusz i wyreżyserował Myśli nowoczesnego Polaka, Roman Dmowski, biografia nieautoryzowana. Teatr przygotował to przedstawienie na Dzień Niepodległości na 11 listopada w 2016 roku. Spektakl był niedobry od strony teatralnej i pokrętny, nawet oburzający, jeżeli chodzi o przesłanie, jakie z niego płynie. Laszuk zestawił Politykę Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego z mordercą, architektem Holokaustu Adolfem Eichmannem. Dmowski według Laszuka to wcielenie zła, hipokryzji i szkodliwej idei, w której wszystko podporządkowane jest sile państwa, kościołowi i wyobrażonej mitycznej polskości. Laszuk nie zgadza się z dzisiejszą rzeczywistością, a więc trzeba rozbić pomnik Dmowskiego. Co tam traktat wersalski? I takie to rozważania prowadzone są dziś w Teatrze Polskim. Co będzie dalej? Piękny jak barokowa bombonierka gmach z lożami, złoceniami, ornamentami stoi i myślę, że stać będzie. Co dyrektor Maciej Nowak zrobi z resztą, to znaczy z repertuarem, zobaczymy. Rzecznik Katarzyna Kamińska.
To jest tak, że bardzo dba o tę przeszłość dyrektor i bardzo ją podkreśla i bardzo ją chołubi, ale
ale robi swoje.
Ale programowo to rzeczywiście jest teatr wybiegający w przyszłość. Jestem święcie o tym przekonana, że to jest teatr bardzo nowoczesny i bardzo dający się zapamiętać.
145 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.
Ten świat to widowisko, jak spojrzeć po horyzont. Ludzie łykają wszystko i nawet już nie gryzą. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. A tu było w cenie, chociaż nie jest niestety. Ugaszone pragnienie, nasycony apetyt. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. To sztuka nas ocala od dziejów swych zarania. Choć wciąż się cel oddala w miarę przybliżania. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. I czas pytanie zadać wam, przyjaciele moi. Czy dziś ta błazenada to może jest heroizm? Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu.